To wszystko, co mnie spotkało, było tego bardzo dużo złych rzeczy. To mnie nauczyło być jeszcze lepszym człowiekiem.
Znowu mama. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
Muszę to pokazać. Proszę posłuchać. Panie Magdalenie, w imieniu prezydenta miasta Białegostoku i Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Droga, realizatora programu Odbudować Rodzinę, pragniemy złożyć serdeczne gratulacje za trud włożony w osiągnięcie celu, jakim był powrót dzieci do domu rodzinnego oraz pracę nad odbudowywaniem wzajemnych relacji. No, piękne, no. Piękne. To jest najważniejszy dyplom, jaki odebrałam przez całe swoje życie. Ciężko to będzie, ale dobrze, jestem gotowa. Ja z dzieciństwa pamiętam tylko jedno, jak mój ojciec bił mamę. Jak uciekaliśmy z domu, w trzeciej klasie szkoły podstawowej, w drugiej, po prostu chowaliśmy się po krzakach, na noc baliśmy się wrócić do domu. Pełna chata ludzi, różnych ludzi, którzy bardzo też nas krzywdzili. Nie, moje rodzeństwo. Picie alkoholu, ruganie, podnoszenie na nas rąk. Ja wiem, ja już mam to przepracowane, ale powiem pani, że jak wrócę do tamtych chwil, no ciężko jest. Jest mi ciężko. Właściwie ile miałam, nie wiem, 6 lat może? Mój brat 6. Bardzo mali byliśmy. Dzieci w piżamach, w nocy. Ja ich prowadziłam do babci przez Białkę. Szliśmy za ręce jeszcze te błoto. Będę pamiętała tu chwilę w ogóle, jak tutaj babci brudnie tacy przyszliśmy. My jako dzieci to się wstydzimy. W tamtych czasach mówiliśmy, że jest wszystko dobrze. Się kryło matka, ojca. Tutaj może dużo ludzi nawet nie wiedziało. Bo jak się pytało, idzie dziecko zapłakane albo trójka rodzeństwa, to u nas dobrze, my idziemy na spacer. Pamiętam głód. Zbieraliśmy ślimaki, żeby zarobić pieniądze. Rano wstawaliśmy razem, nasza trójka. Wakacje to było praca na działce u dziadka. Od 6 do 20, no różne te godziny były. Zbieraliśmy porzeczki, kopałam ziemniaki. Docenialiśmy najmniejsze rzeczy. Kochaliśmy i wspieraliśmy się za to po prostu, że jest brat, siostra. Nie dość, że rodzeństwo się bałam. Ja przez całe swoje życie bałam się o swoich rodziców. Bo ja też napatrzyłam się, jak krzywdzę na przykład moją mamę czy mojego ojca. Także ja ciągle chodziłam tylko do kościoła i prosiłam, żeby nic się nie stało dla mojego taty, mamy i dla rodzeństwa. Pamiętam. Ja już w 4 klasie szkoły podstawowej czułam, że za dużo mam tych rzeczy na sobie. Później było jeszcze 2 rodzeństwa. Też trzeba było prowadzić do przedszkola, tu do szkoły. No, tu już się zaczął mój bunt. Poszłam do szkoły średniej, to jakieś wagary, nie wróciłam na noc. Słownictwo słyszałam bardzo złe. Oczernianie, czułam się ta zła, że ja już nic dobrego w życiu nie zrobię. No i zaczęły się te ucieczki z domu. Poznałam partnera, urodziłam córkę. Brysia się urodziła chora, miała usuniętą nerkę. Dla dziewczyny 20-letniej cios dostałam. On był starszy i może mnie to tak właśnie ujęło, że ja myślałam, że on się tak mną zaopiekuje. No nie, okazał się po prostu złym człowiekiem. Też mnie bił i ja uważałam, że to jest normalne, jak on tam mnie uderzy czy poszarpie. Mało tego, ja ciągle wiedziałam, że nie mam gdzie wrócić. I zawsze wierzyłam, że dany człowiek się zmieni. Na tyle mam siłę, że ja zmienię. Ja przepraszam. Ciągle się go bałam. On jak się wypił alkohol, to był po prostu człowiekiem niebezpiecznym. No i była taka sytuacja, że rzucił farelką we mnie, no i mało ta farelka nagrzana nie dostała się do wózka z dzieckiem. Wzięłam najpotrzebniejsze rzeczy, musiałam go okłamać, że idę z dzieckiem do lekarza i uciekłam z wózkiem, biegłam do domu rodzinnego. Później on mi przez długi okres czasu nie dawał żyć. Chodził za mną, w domu rodziny wybił mi szyby, ta szyba poleciała jedna na nasze dziecko. Ja ciągle się oglądałam za siebie, co będzie dalej. Kto będzie te szyby odkupywał? Kogo ty wybrałaś? O matko, jeszcze dołożyli mi. Strasznie się bałam, czy mnie nie wygonią z domu. Zawsze właśnie tego ojca szłam coś powiedzieć, a mama była do mnie no źle bardzo nastawiona. Ona zawsze miała do mnie pretensje, ona nigdy mi nie wierzyła. Powiem pani, że to mnie najbardziej boli. Moja córka różne rzeczy zrobiła, ale kiedyby do mnie nie przyszła, i to nieważne, mam 3 córki, które z nich? Ja za nimi stanę murem, ja nigdy ich nie opuszczę, a ja tego nie miałam. Bałam się po prostu powiedzieć do tej matki. U mnie pojawiła się depresja, jak właśnie urodziłam tu najstarszą córkę. Ciężko było, bo ja się zaczęłam izolować od ludzi. Raz mogę wszystko, a drugi dzień leżę wypompowana, płaczę, wyje mi się, żyć nie chcę i takie huśtawki nastroju. No i już się zaczęły pojawiać jakieś tam myśli samobójcze. A chodziłam do szkoły i tu dziecko małe, także no już inni zauważyli w szkole, że coś jest ze mną nie tak. Starałam się jakąś konsultację do psychologa czy też do psychiatry. No i jakieś tam leki dostałam. To trochę niby zeszło ze mnie. No ale później co się działo? Człowiek dostaje, że tak powiem, po pupie i no niestety znowu mnie to wyłapało. Moja rodzina mówi, symulantka, no psychiczna, nienormalna, ty powinnaś leżeć w szpitalu. Ja przed mamą, jak przychodziłam, musiałam grać. Miałam pracę w supermarkecie, później jeszcze sobie wzięłam dodatkową pracę, także pracowałam czasami po 12 godzin, więc ta opieka nad dzieckiem przejmowała trochę moja siostra, mama, koleżanki. Moja córka ostatnio mówiła, pamiętam, że ty musiałaś jechać do pracy, ja przyjeżdżałam do ciebie do pracy, ty mi wszystko kupywałaś. Nawet jak chciałam, to taką najlepszą lalkę Barbie, ale mamo, ale ja cię miałam mało. I to prawda, ona mnie miała po prostu mało. To wszystko mi chyba przygniotło. Ja bardzo chciałam, jak najszybciej bym tylko mogła wyprowadzić się z tego domu rodzinnego. Wiedziałam, że sama z dzieckiem nie dam rady. Czekałam na tego człowieka, takiego właściwego, no, który by pokochał moje dziecko i z którym bym się związała na całe życie. No i po jakimś czasie poznałam męża, no już teraz byłego, który no, był człowiekiem i do kościoła i taki szanujący tą mamę i do mnie i do tej mojej córki i pracujący. Złapałam pana Boga za nogi, tak wtedy pomyślałam. Ten związek małżeński, ślub kościelny, to też mi się przypomina, że moi rodzice wtedy byli szczęśliwi, że ja jestem w tej sukience, że mam męża. Widziałam ich radość, dumę. Pamiętam to. Ja dla męża się przeprowadziłam do Katowic. Tam urodziła się nasza córka, Ewcia. Mieszkaliśmy u jego mamy. No ciężko było się dogadywać z tą kobietą. U niej tylko synek się liczył. No a syn, wiadomo, już wtedy zaczął coraz więcej pić, no i miał problem, ponieważ palił marihuanę. U niego nauk gonił nauk i ja, będąc tam sama, szukałam wsparcia właśnie u tej teściowej. I strasznie mnie bolało to, że ona nigdy nie stanęła, żebyśmy mogły coś we dwie z tym zrobić. Miałam dosyć. No, moja teściowa mówi do mnie, jak coś ci się nie podoba, to się wyprowadź. Mój mąż nawet mnie nie zatrzymał. Przygarnęli mnie moi przyjaciele, którzy przez tydzień czasu gościli mnie i dwójkę moich dzieci. A mój mąż jedynie co potrafił zrobić, to wszystko do nich zwieźć, czyli moje rzeczy. Brat przyjechał po mnie i po dziewczynki, no i przywiózł mnie do Białegostoku. Mi się świat zawalił, jak ja wsiadłem do tego samochodu. Bo akurat mój mąż też przyjechał wtedy, się pożegnał. Nie chciałam w ogóle wtedy z nim gadać. I już jak wsiadłam i jechaliśmy, nie wiedziałam w ogóle, co ja mam robić w tym Białymstoku. Ojciec mnie przyjmie, ale co ta matka? Rozsypana na tysiące kawałków. No i ten mój brat, on wtedy mi trzymał za tą rękę, dawał otuchy, że ja sobie poradzę, że on jest. To było coś pięknego. Tego też nigdy nie zapomnę. Czekałam na mojego męża 4 lata, żeby wrócił do mnie. On przyjeżdżał praktycznie raz na 8 miesięcy, raz na tydzień, później go nie było. No i zaszłam w ciąży z Julką, trzecią córką, także myślałam, że może go to ruszy. Przy porodzie była ze mną mama. Później były chrzciny, to mój mąż przyjechał na chrzciny, oczywiście na chrzcinach się napił, wyjechał i wrócił dopiero, kiedy Julia miała pół roku. Strasznie się czułam. Zwłaszcza, że wiedziałam, że już z Julką coś się dzieje. Dziecko nie jadło, wody się bało. Mówili moja rodzina, że ja wymyślam. No, jak się okazało, nie wymyślam. Autyzm, no akurat moja Jula nie ma aż takiego poważnego stopnia, ale tyle musiałam wykonać pracy z moim dzieckiem. Skończyło 8 miesięcy, ja już zaczęłam ją wozić i powiedziałam sobie tak, ja muszę ją ratować. Cały czas byłam sama z tymi dziećmi. na odwyk, na terapię chciałam z nim chodzić, no ale nie, bo to było po prostu chore, bo on nie uważał mnie jako żony, tylko mieszkając pod jednym dachem, on miał teścia, mojego brata, kolegów. Ja ojciec mówi, chodź wypijemy, to on szedł z nim pić. Później mój mąż wybrał delegację, w weekendy był też pijany. I tak jeden rok, drugi rok, trzeci rok z tą Julką i ja się wyprowadziłam z dziećmi na stację. No ale znowu człowiek znalazł jeszcze gorszego człowieka do życia, na którego bym nawet nie chciała spojrzeć, powiem pani teraz. Też oczywiście grał na początku przez parę miesięcy, że pracuje, że mi finansowo pomoże, że sam dzieci stracił. Bardzo niby pokochał te moje dzieci. Tak chciałam bardzo rodzinę mieć, wie pani co? Ja straciłam wszystko. Dzieci na to patrzyły. Wziął mnie, nakręcił na te pożyczki, że on będzie to spłacać, on tam firmę otworzył. No ja może się trzymałam tego człowieka, bo się bałam tych konsekwencji, jak ja to wszystko spłacę. Tutaj alimenty niepłacone przez męża. Znowu powiedzę, takie sobie wybrałaś to. W ogóle wstyd mi było. No i poczułam się tak po prostu, że ja nie mam nikogo oprócz niego. On mi wmówił, że mi tak i tak zabiorą te dzieci. No nie mówiąc, że ciągle zabiorą mi pieniądze na alkohol. Jak coś nie tak powiedziałam, to od razu dostawałam od tego człowieka. W tym związku widziałam swojego ojca, jak pił, jak pastwił się nad moją matką. Wtedy zaczęłam pić alkohol i mieszać tabletki przeciwdepresyjne. Był taki, że on potrafił zrobić zawsze krok przede mną. Gdzieś tutaj coś powiedział na mnie. Nie byłam w stanie się obronić. Nigdzie. Nawet najstarszą córkę nastawił przeciwko mnie. Uwolniłam się. Ten człowiek poszedł do więzienia. Ale co z tego? On zabrał wszystko, to co posiadałam, te dobro. Ktoś jakby mnie połowę wyrwał. Kolejny raz musiałam wrócić do rodzinnego domu. Ich docinki, to wszystko. Coś we mnie pękło. W głowę mi weszło jedno, że ja nie powinnam żyć. Zaczęłam łykać tabletki, pić alkohol, później zaczęłam wychodzić w ogóle z domu. Moja córka mi wtedy powiedziała, że mnie nienawidzi i że nie chce mieć takiej matki jak ja. I popatrzyłam na te dzieci i wie pani co, i myślę sobie, matko, ja nie dam rady, po prostu nie dam rady. I wyszłam z domu. Wszystko, co posiadałam, złoto i wszelakie inne rzeczy, sprzedałam. Zaczęłam pić. Spotkałam bardzo dużo i narkomanów. Czemu to robicie? Prostytutki. Poznałam świat, którego ja nigdy w życiu nie znałam. I ja, jak posłuchałam historii każdego z tych ludzi, z którymi przebywałam, wtedy coś we mnie się zapaliło. Zrozumiałam, jak ja źle postępowałam, oceniając innych ludzi. Byłam około 2,5 tygodnia osobą bezdomną. Ja w życiu bym nie sądziła, że poproszę na jakiś alkohol kogoś. A wtedy tak, prosiłam na alkohol. Mi było wszystko jedno, jak ja wyglądam. Od Boga się całkowicie odwróciłam. Zawsze byłam zła i mówię do Boga, ja nie chcę żyć. Próbowałam narkotyków. Jak to jest chlać i chlać i chlać, kiedy człowiek już nie może chlać, a chla temu, bo wszystko boli. Chuliganka taka się zrobiłam. Ja czułam zemstę. Podrywałam facetów, okradałam ich. To była moja bardzo dobra koleżanka. Uważam, że ją skrzywdziłam najmocniej. Ona mi pomagała finansowo. Chciała za wszelką cenę, żebym doszła do siebie. Mówi do mnie, słuchaj, ty się pogubiłaś, miałaś prawo. Przeszłaś w życiu tyle, co żadna z nas by nie wytrzymała. Chciała mnie zawieźć właśnie na leczenie i wpuściła mnie do swojego domu. Dała mi wszystko, a ja ją okradłam i uciekłam. Moje córki mówią, że tak strasznie się o mnie bały, że przyszłam któregoś dnia do nich zakrwawiona, ręce pocięte. Przychodziłam niby chcę te dzieci, ale tak naprawdę mnie to wszystko przerastało. Któregoś razu się nażarłam bardzo dużo leków, nie wiem, to były leki wszelakie i zaczęłam pić wódkę. Myślałam wtedy, że już jest koniec. Zaczęłam wymiotować. Wszystkim już chyba nie miałam czym. To było po prostu straszne. Prosiłam, Boże, zabierz mnie. No, ale Bóg mnie nie zabrał. I wtedy, leżąc w tym pustostanie, uświadomiłam sobie, że wszystko od razu przyszło, to wszystko, co złego zrobiłam. Wtedy pomyślałam, że muszę się ratować, że już dość. Straciłam wszystko. Sama poszłam po skierowanie do szpitala i ja już nawet nie chciałam pić. Chciałam tylko, żeby ktoś mi podał pomocną rękę, żeby ktoś mnie poprowadził i powiedział: słuchaj, Magda, musisz zrobić to, ale ja zawsze przy tobie będę. Potem jak znalazłam się w szpitalu psychiatrycznym, bardzo szybko do mnie doszło, co ja zrobiłam dla dzieci. Znienawidziłam siebie strasznie. Jak ja w ogóle spojrzę na tych dzieci w oczy, co te dzieci czuły? Matko, ja płakałam dzień i noc i ja nie mam odwagi, żeby pójść i naprawiać to wszystko. Zaczęłam się modlić do Pana Boga, co ja mam robić? Pierwsza przypustka moja, gdy zobaczyłam te dzieci, to jest po prostu niewyobrażalne. Te dzieci, mamo, moja córka oczywiście starsza, nic, była na mnie wściekła, bałam się do niej cokolwiek powiedzieć, no ale ta dwójka przytuliła mnie: kiedy, mamo, wrócisz? Powiedziałam, że zrobię wszystko, żeby je odzyskać. Wszystko, nic nie będę opisywała, to ja zrobię. Tylko dzieci kochają mnie miłością bezwarunkową, czyli ja nie muszę robić wszystko, żeby mnie pokochały, zatracając samą siebie. Nie, ja tego nie musiałam. Ja wiedziałam, że te moje dzieci kochają mnie za co? Za to, że byłam z nimi tyle lat. One zawsze czuły, że tylko jest to mama. Kiedy wiesz, że to dziecko mu tego źle, ta matka zrobiła, moja rodzina tak na mnie brzydko mówiła przy tych moich dzieciach. Ale pomimo tego, te dzieci, no moja najmłodsza córka nie chciała mnie puścić, bo jeszcze ta Ewcia to rozumiała, tak, że mama musi wrócić do szpitala, ale Julka to... Julcia nie chciała mnie puścić. Na tej terapii mi uświadomili, że jestem nikim. To jest moja wina. Tam nikt nie patrzył na to, co zrobiłam w swoim życiu dobrego. Jesteś alkoholiczką, zostawiłaś swoje dzieci i tyle. Nikt mnie nie chciał słuchać na tej terapii. Dlaczego doszło do tego? Byłam nawet chyba wzorową absolwentką, bo ja bardzo dużo słucham, ale ja ciągle czułam, że to nie jest dla mnie odpowiednia terapia. W międzyczasie miałam tam badania na oddział leczenia nerwicy, tam się zakwalifikowałam, ale ja tak sobie myślę: matko, tu 7 tygodni, tu trzeba o dzieci walczyć. Dalej mam w sobie to, co przychodząc na tę terapię i mam wyjść z tej terapii, nie mam gdzie pójść, no ciągle czułam ten niepokój. No ale w międzyczasie odnalazł mnie człowiek, który mnie ponownie skrzywdził. Skrzywdził mnie tak, jak nikt nigdy na świecie. Zaszłam w ciążę. Załamałam się całkowicie. Nie chciałam tego dziecka. Wiedziałam, że to dziecko mi będzie tylko przypominać o bólu, o tym wszystkim, co złe, i że po prostu tego dziecka być nie może. Że ja to dziecko nigdy nie pokocham. No i do Boga miałam wtedy największy żal. Tak strasznie byłam na niego zła. Za to, że to już dość było. Dlaczego dla mnie? To wszystko jest zrobione akurat dla mnie. Chcę, żebym była jaka? Taka jak te inne, żebym poniżała innych, oszukiwała, wykorzystywała. Czego to ode mnie chcesz? Ja mówię: bo już chyba zebrałeś ze mnie wszystko, co dobre. Miałam myśli samobójcze. Zostałam przeniesiona na oddział 6, zamknięta. Poczułam się oszukana po raz kolejny, bo na terapii człowiek opowiedział wszystko o swoim dzieciństwie, o sobie, a tu nagle cię zabierają i cię zamykają. Czułam się bezbronna, nikt ze mną nie porozmawiał. Sama, zdezorientowana. Później rezygnowałam z tej terapii. Zrozumiałam, że ja już nikomu nie mogę ufać. Ludzie, którzy ze mną pracowali przez 10 tygodni, psycholog, lekarz i terapeuci, potraktowali mnie jak psa. Dziewczyny mnie żałują, te, z którymi byłam na tej terapii, tu zje coś czy coś, a oni nie, szybko, tak jakiegoś złodzieja, bandyta. Zabieraj te torby, szybko wychodź z oddziału. I ja z tymi torbami wyszłam przed szpital i wie pani co? Usiadłam i się rozwyłam jak małe dziecko. bo myślę sobie, cholera, jestem w ciąży, nie mam nikogo, nie mam gdzie pójść, co ja mam robić? Ledwo z tymi torbami poszłam na przystanek i zaczęłam się modlić. Boże, no co ja mam robić? Gdzie mam iść? No i pomysł mi przyszedł, żebym zadzwoniła w takiej Bożeny. Ona ze mną wcześniej skończyła terapię. No i mieszkałam te parę dni u tej Bożeny, która była dla mnie jak mama. Agnieszka, moja przyjaciółka, skierowała mnie do Stowarzyszenia Droga. Dzień przed tym właśnie, jak miałam iść do stowarzyszenia, z tej bezsilności, poszłam na te tory po raz kolejny. Myśli, Magda, masz dzieci, tutaj tyle już zrobiłaś, ale nie, już nie mam siły dosyć. No i na tych właśnie torach zadzwonił mi telefon. Moja koleżanka, która dawno, dawno się do mnie nie odzywała, powiedziała, Magda, słuchaj, Bóg zawsze daje tyle, ile jesteś w stanie unieść. To wszystko się dzieje po coś. No i oczywiście pierwszy nie chciałam wierzyć. Mówi do mnie, proś Boga o osoby, te dobre osoby na Twojej drodze. I wie Pani co, ja zaczęłam prosić. Jak poszłam do stowarzyszenia, opowiedziałam swoją sytuację. Oczywiście zaproponowałam mi program, bo ja chciałam właśnie na ten program odbudować rodzinę. Poznałam to wspaniałych ludzi, pracowników. Miałam fajną grupę. Po rozmowie z ojcem Edwardem, ja się przekonałam do tej ciąży. Bo ja w tej ciąży chodziłam, bałam się. Codziennie płacz. Po rozmowie ja wyszłam stamtąd i ja wiedziałam, że chcę żyć. Ja wiedziałam, że Bóg jest ze mną. 12 miesięcy tam chyba chodziłam. Wie Pani, to tak jak ta msza święta, co ja chodziłam jako dziecko. Byłam przeszczęśliwa, że tam chodzę. W ciąży chodziłam do pracowni, tam pracowałam. Czułam, że nic mi nie zagraża, że będzie dobrze. W międzyczasie dostałam asystenta, Pani Kingusia, moja kochana, nie wiem, jako siostra, jako kobieta wspaniała i moja najdroższa przyjaciółka Ania. To są dwie osoby, dzięki którym podniosłam się. Dla mnie nie było już później rzeczy niemożliwych.
A jak ja, jak powiesz, synek. Ty smoku mały.
Jucia, przepraszam.
O, jestem.
No jestem, muszę twojego brata przywinąć. Przepraszam, Julcia, bo mama musi zadziałać szybciutko. Także synek sobie tutaj je, to mama się przywinie od razu. Piękne to było, jak urodziłam Szymona. Przyjaciółka ze mną pojechała na porodówkę. Z rana przyjeżdża moja asystentka z talerzem kanapek. Nie chcę syna. A tu moja asystentka szybciutko. Magda, bierz na ręce. Zobacz, jakiego masz pięknego syna, spójrz na niego. I wie pani, co się zadziało? Ta, która nie chciała. Nie chciała spojrzeć nawet ni nic. Oddam do adopcji synka. I nagle patrzę na niego. Myślę, Matko Boska, Boże mój kochany, jakiego ja mam pięknego syna. Zdrowego, pięknego syna. I wie pani co? Ja uczyłam się jeszcze przez kilka miesięcy go kochać. Z dnia na dzień coraz bardziej kochałam. Moja przyjaciółka, nasz Szymonek kochany, partner, który mówi, słuchaj Magda, to jest mój syn. Ja nagle poczułam się, ja mam już wszystko. Odzyskałam dzieci, syna kocham nad życie, wspaniałego mam faceta. Obracam się w towarzystwie teraz ludzi dobrych dla mnie. Tak. Zaczęłam też się modlić i zaczęłam wybaczać. Teraz moja mama jest bardzo dobrą babcią, przychodzi do mnie, pomaga mi. Tato choruje i jestem bardzo nim przejęta. Chcę, żeby byli, po prostu.